moments, which I know Cecil Rabbit made a part of. Pitam, tata vojta sa umíram, ležeta. Pitam, pani oskarní, kdele vtendí. Pitam, kierovníku i direktoru jednostek organizácie nebožanú výjde. Pitam, pani sparadní. Pitam, svantesu oraz pozostałych uczestników dzisiejszych obrad. Szanowni Państwo, obrady dzisiejszej sesji są prawomocne, ponieważ obecnych jest 13 radnych na 15 ustawowego składu rady. Proszę teraz pana wójta.
Szanowni Państwo, chcieliśmy dzisiaj podziękować dotychczasowym sołtysom i powitać nowych. Sołtys Sojstwa Nowych Dwór. Składamy podziękowanie za pełne zaangażowanie w pracę z nim na rzecz lokalnej społeczności oraz za dyskusję z działaniami z organami innych podczas pełnienia funkcji sołtysa w kadencjach 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Mojej kadencji, czyli 12 lat, którzy ze mną współpracowali. Współpraca z pracownikami urzędu była naprawdę przyjemna, łatwa, mogę powiedzieć. Były tematy do przeskoczenia, więc udawało nam się wspólnie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Sołtysom, pracownikom urzędu, panu wójtowi, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za tę tymczasową współpracę. Dziękuję bardzo.
Zapraszamy pana sołtysa sołectwa Rekownica Stanisława Kaczmarczyka. Składamy panu podziękowanie. Za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz za efektywne współdziałanie z organami gminy podczas pełnienia funkcji sołtysa w latach 2013-2019.
Dziękuję.
Przepraszam, chciałabym przypomnieć, że w ubiegłym roku pan Stanisław był wyróżniony sołtysem przez pana marszałka Grzesina. Także my naprawdę dziękujemy, dziękujemy serdecznie i myślimy, że nowy sołtys, Rada Sołecka, może dalej liczyć na pana wsparcie i pomoc. My również.
Dziękuję bardzo.
Zapraszamy pana Adama Szewczyka, sołtysa sołectwa Bachłego. Zadamy podziękowanie za pełną zaangażowaną pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz za efektywne współdzielenie z organami gminy podczas pełnienia funkcji sołtysa w kadencji 2015-2019. Proszę Państwa, w zasadzie większość sołtysów pozostała tych samych, więc teraz już przechodzimy bardzo szybko po tych, którzy odeszli, części, których z nich nie ma, zakończyli swoje kadencje najczęściej poprzez to, że nie chcieli dalej pełnić funkcję, ponieważ uznali, że trzeba dać młodszym pole do popisu, bo też pewne zapewne zobowiązania osobiste ich do tego skłoniły. A my chcielibyśmy w związku z tym pogratulować tym nowo wybranym, bo jeżeli, tak jak w większości przypadków to było, nie było kontrkandydata, a sołtys poprzedni się ostał i dalej startował, to świadczy, że po prostu mieszkańcy danego sołectwa nie widzieli innej osoby na tej funkcji. Ta, która jest do tej pory pełniła funkcję sołtysa, sprawdziła się i powinna być dalej. To też jest dowód zaufania do państwa ze strony mieszkańców. Tak? Że nie mieliście kontrkandydatów. Ci, którzy musieli stoczyć bój, też wygrali, też się należą, w związku z tym gratulacje. Teraz pozwólcie państwo, że będziemy życzyć dobrej współpracy, tylko już na samym początku nie wiem, jak podejść, dlatego ten taki wstęp. Zapraszamy panią Sołtys Marzenę Orczyk-Sołtys z Sołectwa Krajeńskie. Sołtys dotychczasowej kadencji i Sołtys nowej kadencji. Kontrkandydata. Pani Marzena, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wyboru na sołtysa. Niech oddanie lokalnym sprawom i mieszkańcom będzie zawsze nadrzędnym celem, a zaufanie, którym została pani obdarzona, dodaje odwagi i wytrwałości w pełnieniu powierzonej misji. Kolejny sołtys z kategorii, którzy nie mieli konkurentów, pani Magda Kąsiorowska, sołtys sołectwa Bobra. Nie będę ukrywał, że trudna to misja, bo sołectwo jest największe, 1300 mieszkańców i Karola Sołtysa jest nieco inna niż innych sołectwach, no ale liczymy dobrą współpracę i miejmy nadzieję, że wszystko będzie się harmonijnie rozwijać.
Thank you.
nowy sołtys, który również musiał pokonać kontrkandydata w postaci starego sołtysa, tym większe gratulacje. Pan Robert Paratowski, sołtys sołectwa Małczewo. Zaprosimy Państwa na spotkanie w Urzędzie Gminy. Zostańcie o terminie i godzinie poinformowani na takie spotkanie tylko i wyłącznie dla sołtysów. Tam poruszymy szereg spraw, problemów roboczych, z którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić i Państwa zająć. Nie tylko, żeby Wasze urzędowanie ograniczało się do wykonawcy i dyspozytora funduszu sołeckiego. Jest kilka rzeczy, z którymi my jako Urząd Gminy i szerzej gmina Jedwabno mamy do Państwa płaszczyzny współpracy. Nawet mamy jakieś tam może nieduże, ale pieniądze również do wykorzystania, więc tym bardziej należy się na tym pojawić na tym spotkaniu. Do Państwa mam tylko prośbę razem z Panią Przewodniczącą, żeby ta obecność na sesjach sołtysów była tak jak w dniu dzisiejszym. Poprosilibyśmy o to, żeby starać się, tym bardziej, że Państwo na sesjach będziecie się dowiadywać o różnych sprawach dotyczących nie tylko całej gminy, ale również Waszej miejscowości. Łatwiej będzie Pan pewne sprawy, problemy tłumaczyć swoim współmieszkańcom. Dlatego ta obecność, chociaż ona jest dla Was nie powiązana z gratyfikacją, ale też czasami ciężko to pogodzić z swoimi obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i tak dalej. Natomiast Państwo dzięki temu posiadacie tak na dobrą sprawę dużo większą wiedzę i wiecie, co tak naprawdę w gminie się dzieje. Dlatego tym bardziej z panią przewodniczącą zapraszamy do tego, aby się pojawić.
Szanowni Państwo, powitanie, żegnanie Sołtysów, Sołec, Jedwabno. To jest jedna z takich uroczystości dzisiejszego dnia. Ale chcielibyśmy z panem wójtem również serdecznie podziękować Sołtysom, którzy podobnie jak w ubiegłym roku zostali wyróżnieni na forum praktycznie ogólnopolskim, nie mówiąc już o wojewódzkim, również otrzymali gratulacje, podziękowania od marszałka województwa walińsko-mazurskiego na pięknej gali poświęconej Sołtysom. Podziękowania z rąk marszałka otrzymali również nasi Sołtysi. W poprzednim roku był to jeden Sołtys. W tym roku, szanowni państwo, dwóch Sołtysów naszej gminy. Myślę, że co roku będzie ich coraz więcej, a w końcu dojdziemy, że wszyscy Sołtysi z gminy Jedwabno będą zasługiwali na to, aby otrzymać podziękowanie, gratulacje z rąk marszałka województwa. Zaprosimy teraz panie wójcie.
Zaprosimy panią Halinę Jaśniewicz i panią Dorotę Trzcińską.
Ale jak wyszliśmy, zobaczyliśmy te ponad 1500 ludzi patrzących, słuchajcie, ciarki takie przeszły na rzecz. To jest takie wrażenie niesamowite, niepowtarzalne, tego się nie da opowiedzieć, jak to się wtedy czuje. I każdemu z Sołtysów życzę przeżycia takiego uczucia.
Proszę państwa, tutaj wychodzimy, te 1000 czy 1500 ludzi to byli sami Sołtysi z województwa warmińsko-mazurskiego, to nie byli, że tak powiem, publiczność taka, ktoś tam przyszedł, to było 1500 Sołtysów. Dziękuję bardzo.
Szanowni państwo, to była ta część dzisiejszej sesji, która rozpoczynamy. Teraz przystąpimy do formalnej części dalszych kontynuacji obu dzisiejszej sesji. Pozwolą państwo, że odczytam porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty. Zgłaszanie interpelacji i zapytań. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabno na lata 2019-2032. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Jedwabno na 2019 rok. Punkt siódmy. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2018 rok. Punkt ósmy. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Jedwabno w okresie między sesjami. Punkt dziewiąty. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt dziesiąty. Sprawy różne. Punkt 11. Zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi do przedstawionego porządku dzisiejszych obrad? Szanowni Państwo, protokół z poprzedniej sesji został tradycyjnie wyłożony do zapoznania się i o ile nie ma uwag, proponuję przyjąć go bez głośnego odczytywania. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę tego. Przystąpimy do imiennego głosowania. Radna Iwona Kowalska jest za przyjęciem protokołu, za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzoska, jestem za. Radny Daniel Dunajski jest za, przeciw, czy się wstrzymuje? Radna Grażyna Jagoszowska, nieobecna, sprawiedliwiona. Radny Sylwester Janowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Krystyna Kawała.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka.
Jestem za przyjęciem protokołu.
Dziękuję. Radny Jan Mil, nieobecny, usprawiedliwiony. Radny Dariusz Biurkowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Kamila Szczepańska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szyblik.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Danuta Pszczyńska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Wiktorowska.
Jestem za.
Dziękuję. To pokój został przyjęty. Punkt czwarty dzisiejszej sesji to zgłaszanie interpelacji i zapytań. Szanowni Państwo, składam interpelację. Pan Sławomir Ambroziak, wójt gminy Jedwabne. 8 kwietnia 2019 roku w całej Polsce rozpoczął się strajk w szkołach. Również w naszej gminie szkoła przyłączyła się do walki o godne wynagrodzenie nauczycieli oraz o przyszłość polskiej edukacji. Wykształcona i pełna pasji kadra pedagogiczna, której powierzono wykształcenie i wychowanie przyszłych pokoleń, zasługuje na należyte wynagrodzenie. Niestety, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nauczycieli biorących udział w proteście za czas strajku nie należą się wynagrodzenia. Nie ma wątpliwości, że formalnym pracodawcą nauczycieli jest samorząd. To toczące się zbiór zbiorowy jest sporem nauczycieli z rządem, odpowiedzialnym ostatecznie za kształt polskiej edukacji i wynagrodzenia nauczycieli. Uważam, że w takiej sytuacji powinniśmy wspierać kadrę pedagogiczną. Mając na względzie powyższe, zwracam się do Pana z prośbą o pozostawienie zaplanowanych w budżecie szkoły środków finansowych i wyrażenie zgody dyrektora szkoły na wsparcie nauczycieli i pozostałych pracowników za czas pozostawania w strajku. Punkt 5. Oczywiście odpowiedzi na interpelację. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabno na lata 2019-2032. I tu poproszę Panią Skarbnik o zapoznanie z materiałem. Są pytania do oglądali skargi? Nie widzę. Odczytam propozycję uchwały. Uchwałą nr 8, łamane przez 45, łamane przez 19 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019-2032. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ustęp 6, artykułu 230b punkt 1 i 2 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych oraz artykuł 18 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Jedwabno uchwala co następuje. Paragraf 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jedwabno na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2032 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Jedwabno. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? W takim razie przystąpimy do ponownego głosowania. Radna Iwona Arłakowska nie jest za, przeciw czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Wszystka, jestem za. Radny Daniel Dunajski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Grażyna Jagodzińska. Nieobecna. Radny Sylwester Janowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Krystyna Kawała.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mil. Nieobecny. Radny Dariusz Piórkowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Kamila Szczepańska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szydli.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Donyta Ścińska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Witlewska.
Jestem za.
Dziękuję. Uchwała została podjęta 13 głosami za. Szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Jedwabno na 2019 rok. I pomocy poproszę panią skarbnik o zapoznanie z łącznie po zmianach wydatki zostały zwiększone o 34 414 zł. Czy są takie pytania do pani skarbnik?
Komisja Finansowo-Gospodarcza nie zgłasza żadnych uwag do wyżej wymienionych zmian w budżecie.
Odczytam propozycję uchwały. Uchwała nr 8, łamane przez 46, łamane przez 19 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2019. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, artykułu 212 i artykułu 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Jedwabno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 411 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Plan dochodów po zmianach wynosi 23 973 075 zł i 96 groszy. Z tego dochody bieżące w wysokości 19 872 367 zł i 57 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 4 100 708 zł i 39 groszy. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 411 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Plan wydatków po zmianach wynosi 24 185 026 zł i 96 groszy. Z tego wydatki bieżące w wysokości 19 606 025 zł i 68 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 4 579 001 zł i 28 groszy. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2019 roku w wysokości 4 539 001 zł i 28 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3. Punkt drugi. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b. Paragraf czwarty. Deficyt budżetu gminy w wysokości 211 951 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z podpunkt pierwszy. Kredytów w wysokości 211 951 zł. Paragraf 5. Przychody budżetu w wysokości 981 951 zł. Rozchody w wysokości 770 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jedwabno. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. Czy są uwagi do przedstawienia propozycji uchwały? W takim razie przystąpimy do innego głosowania. Radna Iwona Arbatowska jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzoska. Jestem za. Radny Daniel Dunajski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Grażyna Jędruszewska. Nieobecna. Radny Sylwester Janowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Krystyna Kawała.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Lińska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mil. Radny Dariusz Piórkowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Kamila Szczepańska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szybki.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Dawida Miszczyńska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Witarowska.
Jestem za.
Dziękuję. Uchwała została podjęta 13 głosami za. Dziękuję. Punkt 7. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2018 rok. I tu poproszę panią kierownik Violettę Wojciechowską o zapoznanie z materiałem, tak żeby sołtysi mogli również usłyszeć wszystko o tym wszystkim, co się dzieje w SDS-ie.
Oczywiście, dziękuję bardzo. Państwo radni otrzymali sprawozdanie obszerne, tutaj postaram się krótko i z racji tego, że było dyskutowane dzisiaj na komisji, pozwolą Państwo, że będę się zwracała bezpośrednio do Państwa sołtysów. Myślę, że to będzie też dobra okazja, żeby Państwo poznali specyfikę działalność naszej placówki, bo być może nie wszystkim jest znana, a uważam, że to jest istotne. SDS działa zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku o SDS-ach i nasze działania w minionym roku były oczywiście zgodne z tym rozporządzeniem. Mam tu na myśli głównie paragraf 14 tego rozporządzenia. W tym paragrafie jest 9 podstawowych punktów, które powinien wypełniać SDS podstawowych zadań. I 3 pierwsze można powiedzieć, że są najważniejsze, to jest taki trzon działania każdego SDS-u. To są treningi. Treningi, których celem jest i przywracanie utraconych umiejętności, bądź też podtrzymywanie, rozwijanie posiadanych przez naszych uczestników umiejętności, które mają, co ma spowodować, że będą zdolni do samodzielnego życia. I tak, te 3 treningi to trening funkcjonowania w życiu codziennym i tutaj mamy różne jakby podkategorie. Realizowaliśmy między innymi trening higieniczny, czyli dbanie o estetyczny wygląd, o odzież, obuwie, codzienne czynności higieniczne. Oczywiście tutaj powinnam zaznaczyć, że każde treningi działane są dopasowane indywidualnie do potrzeb naszych uczestników. Każdy uczestnik ma tak zwany indywidualny plan wspierająco-aktywizujący i w oparciu o te plany realizowane są działania. Trening kulinarny, czyli tutaj uczestnicy nie tylko gotują, ale poznają też zasady zdrowego żywienia, dbają o dietę. Trening umiejętności praktycznych, czyli mamy tutaj obsługę sprzętów, pielęgnację roślin, drobutki ręczne, treningi porządkowe, segregacja śmieci. Tutaj o śmieciach bardzo często, bardzo dużo mówiliśmy wcześniej i też właśnie uczestnicy tego się uczą. Trening prozdrowotny, czyli dbanie o systematyczną kontrolę ciśnienia, cukru, regularne przyjmowanie leku, uczestnictwo w badaniach, to dopasowane indywidualnie do potrzeb uczestników. Dalej, drugi rodzaj treningów to są treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów zgodnie z tym rozporządzeniem. I tutaj uczestnicy biorą udział w zajęciach zarówno indywidualnych, jak i grupowych prowadzonych przez psychologa, który pracuje w naszej placówce oraz przez terapeutów. I tutaj psycholog-terapeuci w zależności od potrzeb stosują różne metody, psychoedukację, omawianą style radzenia sobie w zdarzeniach problemowych. Zajęcia dostosowane do potrzeb dotyczą m.in. relacji między uczestnikami, komunikowania się w grupie, wzmacniania poczucia własnej wartości. I to jest tylko skrót, tak, najważniejsze informacje, które działają jest zdecydowanie więcej. Z racji tego, że mamy sporą część uczestników, to osoby starsze, istotny jest również trening funkcji poznawczych, czyli usprawniamy pamięć, myślenie, sprawność grafomotoryczną naszych uczestników. Trzeci rodzaj treningów, trzecia grupa, to są treningi spędzania czasu wolnego. I to jest również bardzo ważny element naszej pracy, dlatego że ma na celu redukowanie bierności naszych uczestników i redukowanie tego poczucia samotności. Bo tutaj podkreślam jeszcze raz, zadaniem podstawowym SDS-u jest wsparcie naszych uczestników i aktywizacja. I tutaj mamy rozwijanie zainteresowań literaturą i tutaj kieruję swój wzrok do pani dyrektor biblioteki, bo współpracujemy właśnie z Gminną Biblioteką w Jedwabnie. Uczestnicy przychodzą do biblioteki w ramach takiego cyklu spotkań cotygodniowych, do bajki, pogadanki i wtedy też do biblioteki przychodzą dzieci z przedszkola, ze szkoły, tutaj zespołu szkół w Jedwabnie i to jest taka integracja międzypokoleniowa. Również biblioterapia odbywa się w naszej placówce i prowadzą terapeuci i również panie z biblioteki przychodzą, czytają książki. Dalej mamy rozwijanie zainteresowań sztuką, czyli wystawy prac, między innymi mam nadzieję, że Państwo mieli okazję uczestniczyć w wystawach organizowanych i przez bibliotekę, i przez gminny ośrodek kultury. Wystawa odbywała się w Nowym Dworze w Siedlicy. Uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju przeglądach prac plastycznych, w konkursach. I tutaj polecam Państwu, jeżeli jeszcze nie znają Państwo naszej strony internetowej, jeżeli tylko na wyszukiwarkę wpisze się SDS Jedwabno, wyskakuje nasza strona, tam na bieżąco wstawiamy relacje z naszych działań, są zdjęcia, można wszystko zobaczyć. Rozwijanie zainteresowań filmem, są i audycje filmowe u nas i wyjeżdżamy do kina, rozwijanie zainteresowań muzycznych i teatralnych. I tutaj takie najważniejsze elementy z zeszłego roku to jest tak, realizacja przedstawienia Nie ma tego złego, które było wystawiane na dniach rodziny, tutaj w GOK-u dla dzieci z zespołu szkół na koniec roku, także kilka razy mieliśmy okazję wystąpić z tym przedsięwzięciem, z tym projektem. Zrealizowaliśmy spotkanie edukacyjne, włącz aktywność, bezpieczeństwo zaczyna się w głowie. Być może Państwo też słyszeli, to był taki konkurs aktywny senior, to bezpieczny senior organizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam w tym konkursie udało nam się zdobyć wyróżnienie i to też taka była mobilizacja dla naszych uczestników do dalszej pracy. Realizacja jesiennego koncertu tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury. Wystawialiśmy koncert Andrzejkowy w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który też, jak już tutaj Państwu radnym mówiłam na komisji, spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem. Uczestnicy tego koncertu pytali, jak można się do naszej placówki dostać, że takie fajne, ciekawe rzeczy robimy, także niewątpliwie była również to promocja dla naszej całej gminy. Teledysk mundialowy, który był pokazywany w Teleekspresie, w telewizjach regionalnych. Na ten temat też był wywiad przeprowadzony z pracownikami, uczestnikami radiu. No i ostatni to pastorałka od serca do ucha. To była taka pastorałka na koniec roku, nagrana przez uczestników dla wszystkich mieszkańców gminy z życzeniami świątecznymi. Oprócz tego to wszystko w ramach treningu spędzania czasu wolnego zgodnie z zadaniami wynikającymi z rozporządzenia. Oprócz tego wyjazdy rekreacyjne i tutaj chociażby można wymienić wystawę przyrodniczo-łowiecką organizowaną w Nadleśnictwie, wycieczkę do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Regularnie wyjeżdżamy do rezerwatu przyrody źródła rzeki Łyny imienia Kopędzy i organizujemy spływy kajakowe, pikniki, okresowe, zabawy towarzyskie, gry stolikowe. To jest wszystko, proszę Państwa, ludoterapia, czyli taka terapia, która ma na celu aktywizację, wsparcie naszych uczestników, liberowanie tego poczucia samotności, które niestety bardzo często dotyka przede wszystkim osoby starsze, osoby nie mające bliskich rodziny. Oprócz tego bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach, przeglądach organizowanych przez inne SDS-y, między innymi przez SDS w Piasuskiej, tam była Kulinariada, Nikiforiada, to jest przegląd twórczości osób niepełnosprawnych województwa warmińsko-mazurskiego, festiwal piosenki w Orzeszkach, kabaretom SDS-u w Wolnicy, czy bo jednym z zadań SDS-u jest też współpraca z innymi placówkami, które świadczą usługi dla osób z niepełnosprawnością. To są, tak jak powiedziałam, te trzy podstawowe filary, czyli treningi, ale oprócz tego jeszcze są kolejne punkty, które SDS winien realizować i nasz SDS je oczywiście wypełnia. Czyli to jest tak, poradnictwo psychologiczne, no i to jest powiązane z tym drugim treningiem, czyli praca z psychologiem, z terapeutami, zarówno indywidualna, jak i grupowa, w zależności od potrzeb. Kolejny punkt to realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, czyli jeżeli tylko uczestnik tego potrzebuje, pomagamy w redagowaniu pism urzędowych, wniosków, czy to wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, NFZ-u, PCPR-u, do sądu, do urzędu. Ostatnio też pomagaliśmy w redagowaniu takiego wniosku projektowego dofinansowanie remontu łazienki, czyli ten właśnie PCPR w Szczytnie. Tutaj warto też wspomnieć, że odwiedzili nas przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, była pani naczelnik Wydziału Spraw Konsumenckich i przekazywała informacje bardzo ważne, w szczególności dla osób starszych w tych czasach, bo to były informacje na temat tego, jak wyglądają typowe praktyki nieuczciwych sprzedawców, jak się mają przed nim bronić, jak można anulować podpisaną umowę. No teraz niestety te telefony są często chcą oszukiwać naszych seniorów, nie tylko. Kolejny punkt to pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, czyli pomagamy, dowozimy naszych uczestników do lekarza, do apteki, do poradni specjalistycznych, pilnujemy terminów wizyt, rejestrujemy. Mieli również okazję być przebadani takim analizatorem składu ciała i wody, bo przyjechała do nas pani doktor z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i tutaj były takie pomiary dokładne składu ciała i dzięki temu też mogliśmy później realizować inne treningi w pracowni kulinarnej, treningi prozdrowotne. Kolejny punkt to realizacja niezbędnej opieki, czyli opieka jest zapewniana oczywiście podczas dowozów, rozwozów uczestników, ale też cały czas w placówce jest monitorowany stan psychofizyczny naszych uczestników, udzielanie pomocy, jeżeli tego uczestnicy wymagają. I to jeszcze raz chcę podkreślić, żeby wybrzmiało, tak jak powiedziałam na komisji, że podstawowym działaniem jest wsparcie i aktywizacja. Czyli jeżeli uczestnik jest w stanie po śniadaniu zanieść swoją szklankę do pracowni kulinarnej, do zlewu i ją umyć, to ma to zrobić, bo my nie wyręczamy, tylko aktywizujemy, żeby jak najdłużej taka osoba była sprawna. Kolejny punkt to realizacja terapii ruchowej i tutaj odbywały się zarówno ćwiczenia grupowe, ogólnousprawniające, ćwiczenia grupowe z użyciem sprzętu, bo mamy pracownię kreacji i ruchu wyposażoną w pełni, aerobik przy muzyce, różne ćwiczenia, na przykład manualne z użyciem takiej specjalnej tablicy do oporu też, bo to wszystko wynika ze specyfiki naszej placówki i potrzeb uczestników, więc są dopasowane do tych potrzeb. No i punkt 9 to realizacja wyżywienia i u nas w ramach treningu w pracowni kulinarnej są przygotowywane posiłki, czyli to jest śniadanie, obiad, jednodaniowy to jest zupa, raz zupa, raz drugie danie. Zwykle są dwie zupy i trzy drugie danie, w piątek danie bezmięsne, bo mamy zgodnie z rozporządzeniem zapewniać posiłek naszym uczestnikom. Jeżeli chodzi o współpracę, no to przede wszystkim współpracujemy z rodzinami naszych uczestników, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, bo to Gminny Ośrodek kieruje do nas uczestników, z Przychodnią Zdrowia, z parafią, ksiądz proboszcz nas przynajmniej raz w miesiącu odwiedza, w pierwszy piątek miesiąca, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, z Biblioteką, z Zespołem Szkół w Jedwabnie, z Powiatową Komendą Policji w Szczytnie. Odwiedza też nas pan dzielnicowy, który przeprowadza prelekcje na temat bezpieczeństwa z naszymi uczestnikami. Z Miejskim Domem Kultury w Szczytnie, z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Uczestnicy teraz jeżdżą na basen do Olsztyna, też w ramach zajęć rekreacyjnych i treningu spędzania czasu wolnego. Urzędem Komunikacji Elektronicznej, no i SDS-ami, o których już tutaj Państwu wcześniej powiedziałam. Myślę, że na koniec też warto zwrócić uwagę na frekwencję uczestników. To było w ubiegłym roku 73% w skali roku, więc jest to bardzo dobra frekwencja. A jeżeli chodzi o nieobecności, no to tak głównie są spowodowane chorobami, no bo też wiemy, że mamy więcej osób starszych. I to tak jak w innych placówkach w szkole, przychodzi sezon grypowy i niestety ta frekwencja się sypie. I to by było na tyle. Plany na ten rok to zagospodarowanie przestrzenne działki za SDS-em, sprzęt rekreacyjny. Mamy samochód, musimy też postawić do niego garaż. I też na sam koniec już żeby dotknąć spraw finansowych i zamknąć się sprawozdanie. Chciałabym Państwu zaznaczyć, podkreślić, że wszelkie pieniądze, jakimi dysponuje środowiskowy dom samopomocy, to nie są pieniądze z budżetu Urzędu Gminy. My otrzymujemy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, przekazywane wcześniej z ministerstwa na uczestnika, tak? Na każdego uczestnika są przyznane pieniądze i jeżeli w skali roku nie wydamy tych pieniędzy, to musimy tę część zwrócić z powrotem do ministerstwa, tak? Więc my przy swoich działaniach absolutnie nie bierzemy żadnych pieniędzy z budżetu gminnego, a też trzeba pamiętać o tym, że uczestnikami naszego domu są oczywiście mieszkańcy tej gminy, tylko tej gminy, więc no w ten sposób pomagamy chociaż w części też mieszkańcom. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to śmiało i może tylko, jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli, taki apel. Państwo w swoich miejscowościach nawet najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby, jakich mają Państwo mieszkańców. Ja nie pochodzę z Jedwabna, nie pochodzę z tych okolic, no niestety nie znam tutaj wszystkich. Jeżeli Państwo wiedzą, że u Państwa są jakieś osoby, które wymagają pomocy, opieki, być może chciałyby przyjść do nas do SDS-u, to zachęcam, że można się zgłosić do Pani Kierownik, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo to właśnie tam trzeba będzie załatwić formalności, ale również prowadzimy zajęcia klubowe, to są zajęcia we wtorki i czwartki. Można do nas przyjść, zobaczyć, jak placówka funkcjonuje, bo nieraz ktoś aby chciał, ale boi się, bo nie wie, co tam się dzieje, co go może spotkać. Podczas tych zajęć klubowych można zapoznać się z funkcjonowaniem placówki i wtedy zdecydować. Zresztą drzwi są zawsze otwarte, także do SDS-u zapraszam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pani Kierownik? Ja jeszcze raz dziękuję. Szanowni Państwo, sołtysi. Poprosiłam Panią Kierownik o szerokie zapoznanie z działalnością SDS-u. Niektórzy z Państwa po raz pierwszy uczestniczą w obradach sesji. Sprawozdania przygotowują kierownicy corocznie, ale od czasu do czasu warto zapoznać się, wiedzieć i wydaje mi się, że informacja dotycząca SDS-u jest bardzo ważną informacją. Tu Pani Kierownik wspomniała, że utrzymują się tylko i wyłącznie z dotacji pieniążków, które kierowane są przez wojewodę bezpośrednio na działalność, gmina nie dopłaca. Ale przypominam jeszcze raz, Szanowni Państwo, te pieniążki przechodzą przez budżet. Dlatego w razie niejasności i wątpliwości gmina jest pierwszą instancją, która jest pociągana do odpowiedzialności finansowej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do punktu 8. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Jedwabno w okresie międzysesjami. I tu poproszę pana wójta o zapoznanie z materiałem.
Szanowni Państwo, w okresie międzysesjami były następujące spotkania. Oczywiście to było kilka spotkań z dyrektorem zespołu szkół w sprawie strajku nauczycieli. Byłem też obecny gościłem w pokoju nauczycielskim, bo strajkujący nauczycieli rozmawialiśmy. Byłem obecny na prezentacji oraz spotkaniu zgromadzenia wspólników zespołu w Olsztynie. Spotkanie z przedstawicielem Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa Agrarnej Agencji Nieruchomości Rolnych dotyczy przejmowania działek przez gminę. Mamy kilka kwestii, które chcieliśmy wyregulować, między innymi zagospodarowanie pod pasy zabaw i tak dalej. Spotkanie w sprawie projektu wymiany oświetlenia, to jest spotkanie, które Państwo na komisji mieliście. Konferencja na temat punktów selektywnych zbiórki odpadów komunalnych, bo znowu te przepisy, proszę Państwa, ja wiem, że wszyscy jesteśmy smudzeni tym, ale te przepisy już mamy kolejne projekty. Ale znowu zaraz będą się znowu zmieniać. Te przoki, czyli sami Państwo widzicie, jak do tej pory zmienił się przok przy oczyszczalni, ale to jeszcze jest nie koniec, tak? I to nie było raczej póki co wymagane zmieniającymi się przepisami, co raczej na naszą taką prosbą o to, żeby w końcu tam te kwestie uregulować, sprawić, że te przepisy gdzieś tam za jakiś czas będą się zmieniały w tym kierunku. Więc tak jakby w tym zakresie wyprzedzamy wymagania, a człowiek to musimy się przygotowywać na kolejne. Mógłbym podawać wiele przykładów, jak Państwo podam coś takiego, taki przykład, że wymagane będzie, aby było coś w rodzaju takiego punktu wymiany różnych rzeczy. No to będzie, że one, jeżeli nie są, ktoś już czegoś nie potrzebuje, musi się tego pozbyć, no to oczywiście założy to na przykład. Mowa o meblach, właśnie w pralkach, lodówkach, ale jeszcze sprawa. Jeżeli to jest jeszcze zdatne do użytku, tak to określę, to Unia Europejska, tym samym również rząd, wymaga, żeby jeżeli da radę, to żeby to ktoś z tego jeszcze skorzystał, a nie od razu na święto. W związku z tym taki punkt musi gdzieś tam w dalszej przyszłości na przykład być utworzony, gdzie będzie można przyjść i sobie wybrać, nie wiem, tak zwanej wystawki, tak należałoby to określić, no właśnie nie będziemy wystawiać u siebie na ulicach. I to jest, powoli znajduje to uregulowane. Inna sprawa, które, że tak powiem, też dla Państwa informacji, ja po prostu nawet z tej konferencji w sprawie przeoków, ale to też były te tematy poruszane. Oczywiście przepisy, o których żeśmy niejednokrotnie rozmawiali, się zmieniają. Zmieni się też wzór wyliczania poziomu recyklingu. On był w chwili obecnej uzależniony trochę od ilości osób, mieszkańców gminy. W chwili obecnej ten wskaźnik odpada i tak naprawdę nie była ważna może ilość śmieci do tej pory zmieszanych, które powstają na terenie gminy. Ważna była ilość śmieci wysegregowywanych. W nowym wzorze będzie, że jest ważna zarówno ilość śmieci wysegregowywanych, jak i ilość śmieci zmieszanych. Im mniej zmieszanych, tym lepsze wskaźniki. Ilość mieszkańców w chwili obecnej nie będzie już miała znaczenia. Dlatego też nawet ten program, który wprowadzamy, jeżeli chodzi o kompostowniki, no on służy w pierwszym rzucie takiego ograniczenia ilości śmieci zmieszanych, ale jeżeli ustawodawca pozwoli, żeby potraktować to jako jeszcze śmieci wysegregowane, to tak jakbyśmy mieli dwa plusy. Plus polegający na tym, że zmniejszamy ilość śmieci zmieszanych, a drugi plus polegający na tym, że zwiększamy ilość śmieci wysegregowanych. I jest jeszcze szereg innych takich zmian. I znowu, no niestety, proszę Państwa, znowu będą zmiany. No, no, praktycznie to, co chwila będzie się zmieniało. I tyle z tej konferencji na temat przepływu. Szczegóły, które na komisjach i sesjach roboczych będziemy omawiać. Oczywiście uczestnictwo w okresie przedświątecznym świętami wielkanocnym w SDS-ie, spotkanie z firmą Mazurskiej Grzybki, które rozprodukują aktualnie swoją bazę wytwarnie, podpisanie aktu notarialnego, umowy z zakupu, znaczy zakupu, sprzedaży, no jak się nazywa, ale sprzedaży na rzecz użytkownika wyższego działu. Jeżeli chodzi o kwestię realizacji zamówień publicznych, budowa pociągów w Warchałach jest dosyć szybko prowadzona, chociaż znowu były jakieś problemy, tak jak kiedyś na świetlicy w Adlebie, to teraz tam niewybuchy, że tak powiem, zostały odkryte przy, to zaraz przy drodze krajowej, przy zjeździe w kierunku na Ucjakację, czyli tam jak się jedzie od strony Jedwabna, za jeziorem Warchałskim, to przełączkę, która prowadzi. Na jeden dzień to zorganizowało nieco roboty w tym miejscu, ale pracę idą bardzo sprawnie. Wykonawca ma termin 31 sierpnia, szacujemy. On szacuje, że do połowy maja powinien zakończyć. Mogą się zdarzać jakieś sytuacje ze strony właścicieli gruntów, które zgłaszają, że gmina tutaj to powinna wcześniej to zrobić, wykonać ewentualnie, że psuje ten wypoczynek. Natomiast no, proszę Państwa, no niestety, jeżeli chcemy mieć solidny, dobry wypoczynek, to trzeba się pogodzić z tym, że firmy, gmina, czyli właściciel musi mieć czas na to, żeby to położyć. Tak? Kiedyś te prace muszą być przeprowadzone. Oczywiście wszystkie drogi zostaną odtworzone, będą lepsze nawet niż w oryginale. W chwili obecnej przygotowujemy się do poprawy dróg w miejscowości Brajniki, bo tam wykonawca został już tak jakby zwolniony swego czasu z wykonywania tych prac, bo nie miało to sensu. Natomiast on dalej pewne rzeczy poprawia w ramach gwarancji. Natomiast tak jakby etapem końcowym tego projektu jest to, aby doprowadzić drogi, które tam były, do stanu takiego, jakie były przed. Tym nie zajmie się tym już inna firma. Jeżeli chodzi o kwestię budowy asfalt nowe polowe, podpisaliśmy na początku kilka umowy z 11 z firmą o sprawach na wybudowanie tego asfaltu, bo się kupiono do takiego projektowania. W pozostałych sprawach poinformacyjnie tylko dla socjalnych miejscowości. Termin był na złożenie wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych, aczkolwiek to jest teraz bardzo takie, jakby to powiedzieć, nie wiadomo kiedy to będzie realizowane, bo te terminy są przesuwane, ta ustawa jest szczerze nie do końca dopracowana. Nie wiadomo jaki jest termin maksymalny, czy 2020, czy ten 2021 na wykonanie, jeżeli otrzymamy wniosek. Natomiast wniosek został skierowany na, udało nam się wprowadzić wszystkie dokumenty, został skierowany na tą brakującą część włączyliśmy rok temu, jak Państwo pamiętacie, po wielkich bojach od Lasów Państwowych, więc wniosek o dotację już tam leży z samą rekomendacją programu. Jeżeli chodzi o ten czas od marca 2018, czyli przejęcia drogi, do połowy kwietnia 2019, złożenie wniosku o dotację, w międzyczasie były zrobione zmiany geodezyjne, bo tu pierwotnie figurowało niejako droga krajowego las. Został nadany numer drogi publicznej, zostały zaprojektowane wszystkie uzgodnienia z zarządzami i tak dalej. To, że to się stało z telekomunikacją w przeciągu roku, że cała dokumentacja jest gotowa, to jest po prostu no, bardzo, bardzo szybki termin. To wieście mi Państwo, że zrobienie tego w roku to jest, ja nie zakładałem, że to się zda w przeciągu roku. Oprócz tego złożyliśmy dwa wnioski na posiadaną dokumentację w przypadku miejscowości i prawdą na kursie odcinki prostsze i tańsze realizacje. Czekamy oczywiście i obecnej na rozstrzygnięcie przez Urząd Wojewódzki. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do następnego punktu, momencik przerwy, ale nie wychodzimy, bo są goście wejść również i uczestniczyć w dalszych obradach dzisiejszej sesji.
Chciałabym Państwu przeczytać jeszcze raz list, który napisaliśmy. i wyjaśnić być może to, co Państwo chcielibyście jeszcze od nas usłyszeć.
Przepraszam, czy można Panią prosić tu przed kamerę?
Aha,
bardzo proszę.
Nie ma kamery.
Ja już byłam w Warszawie, to nie ma kamery, nie straszne. I tak, to co?
Wiesz,
tak, może jakoś tak, żebym ja się zniżyła, nie chciałabym tutaj Państwa zasłaniać. Chociaż powinnam stać, proszę pamiętać, że ja z szacunku jakby stałam, tak, że ja. My nauczyciele zespołu szkół w Jedwabnie w trosce o przyszłość naszej szkoły i naszych dzieci pragniemy zabrać głos. Z niepokojem obserwujemy narastające napięcie w całym środowisku. Działania rządu koncentrują się na kształtowaniu zafałszowanego i krzywdzącego dla nas wizerunku nauczyciela, a nie na szukaniu porozumienia. Tymczasem rzeczywistość przedstawia się następująco. Podstawowe wynagrodzenie w Zespole Szkół w Jedwabnie waha się od 1890 zł netto dla początkującego nauczyciela do 2800 zł netto dla nauczyciela z 30-letnim stażem, a jak powiedziała nam koleżanka, która ma 40 lat pracy i za chwilę chciałaby odejść na emeryturę, jej wynagrodzenie to 2,5 tysiąca. Czas pracy i zakres obowiązków. To, co zarzuca się nam najbardziej, tak, w tym sporze. W naszej szkole nauczyciele pracują minimum 40 godzin w tygodniu, a do zakresu naszych obowiązków należy. Praca z uczniem od 18 do 30 godzin to jest czas pracy uzależniony od etatu, na którym nauczyciel jest zatrudniony i wynika z ustawy. Inaczej inne pensum godzinowe ma nauczyciel przedmiotu, inną ma pani na świetlicy, 30 godzin pracuje pani na bibliotece, ja 22 godziny mój etat, tak? Także to nie jest to takie sławetne 18 godzin. Dyżury w czasie przerw, średniutko naprawdę liczyłam, wychodzą nam 90 minut w tygodniu, co stanowi 2 godziny lekcyjne. Czyli do tych 18 godzin sławetnych trzeba by dodać jeszcze te 2, to też jest praca z dzieckiem. Przygotowanie dokumentacji. Uważamy nadmiernej ilości dokumentów, zresztą o tym też było w tym strajku i te postulaty, które składaliśmy, żeby odbiurokratyzować pracę, ponieważ tam jest bardzo dużo niepotrzebnej dokumentacji. Przygotowanie do zajęć. Nie myślicie Państwo, że my przychodzimy tak na zajęcia, tak? Nawet jak nauczyciel ma duży staż pracy, to on się musi do tych zajęć przygotować, bo życie się zmienia, świat się zmienia. To nie jest ta sama lekcja, którą prowadził 10 lat temu, tak? Na dany temat. Sprawdzanie prac uczniów. Przygotowywanie uczniów do olimpiad, konkursów, imprez okolicznościowych i ich dokumentowanie. To też odbywa się w godzinach naszej pracy, tak? Organizowanie wycieczek oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji. Przygotowywanie akademii, apeli, koncertów. Wszyscy, którzy oglądają koncert, wychodzą, klaszczą, a dalej to trzeba, tak? Tam dalej jest praca, nikt tego nie widzi. Przygotowywanie, współpraca z rodzicami, odpisywanie na Państwa jakieś zapytania, telefony, wywiadówki, pisanie pod sprawdzianami, komentarzy, to zawsze jesteśmy na to otwarci, ale to też jest nasz czas. Udział w posiedzeniach, zebraniach, konferencjach, udział w licznych szkoleniach i ciągłe podnoszenie kwalifikacji, często na własny koszt. Sprawą problematyczną był urlop, jest nasz urlop. Z uwagi na specyfikę pracy ustawodawca nakazuje nam korzystanie z urlopu w narzuconym terminie. Wtedy, gdy wyjazdy są najdroższe. Nie możemy pojechać 1 września, jak zawsze zaprasza mnie koleżanka za pół darmo, bo muszę 1 września być w pracy. Często nie możemy spędzić tego czasu ze współmałżonkiem. Ja mam to szczęście, że mój współmałżonek ma urlop w tym samym czasie co ja, ale moje koleżanki i koledzy no niestety nie mają takiego szczęścia. Często nie możemy, nie mamy urlopu na żądanie. Musimy korzystać z urlopów bezpłatnych w przypadku jakiejś tam wizyty u lekarza. I proszę Państwa, musicie pamiętać jedno. To jest jakieś takie problematyczne, ale my naprawdę bez tego urlopu nie jesteśmy w stanie psychicznie wytrzymać tego, co się dzieje. Tak naprawdę praca nauczyciela jest obciążająca psychicznie i my musimy mieć czas, żeby się zresetować. Nie tylko nasza grupa społeczna ma urlop dłuższy niż przeciętny pracownik, tak? Więc jakby nie rozumiemy tej nagonki na nasz urlop. On jest potrzebny, ktoś go kiedyś wymyślił, nie na darmo. Dlaczego my strajkujemy? Uważamy, że zasługujemy na godne płace. Niskie płace nieprzystające do wykształcenia, wysiłku i odpowiedzialności sprawiają, że zabraknie dobrych nauczycieli. Proszę Państwa, wiecie jako rodzice, właściwie cokolwiek stanie się uczniowi w szkole, odpowiedzialny jest za to nauczyciel. Dzieją się rzeczy jakieś na przerwie, nauczyciel nie jest w stanie ogarnąć tej ilości podwórka, czy tej ilości korytarza swoją uwagą. Czasem się coś wydarzy. Zobaczcie, że odpowiedzialność za zachowanie ucznia, odpowiedzialność za to, jak on będzie zachował się na przerwie, składa się w ręce nauczyciela. No to nie nauczyciel jest odpowiedzialny za to, jak uczeń się zachowuje. Czy on kogoś uderzy, czy on kogoś obrazi, czy on coś komuś zrobi. Odpowiedzialność jest po stronie ucznia. My mamy zapewnić mu bezpieczeństwo. Zastanawialiśmy się, ponieważ rzeczywiście obszar jest dosyć duży do pilnowania dla jednego nauczyciela. Zobaczcie, 90 minut dyżuru. My w ciągu dnia czasami, przepraszam za kolokwializm, siku nie ma kiedy zrobić. Nikt o tym jakoś nie myśli, tak? I nie zastanawia się. Ja muszę. No pewnie. Nawet czasem chcę, tak, być z tymi uczniami, bo dlaczego nie? Ale jak się coś stanie, no to wtedy jest już jakaś afera. Młodzi, dobrze wykwalifikowani, zdolni ludzie szukają sobie lepiej płatnej pracy. My już to widzimy w naszej szkole. Narzucanie obowiązku zbędnej, nikomu niesłużącej dokumentacji statystycznej, która nie służy podnoszeniu jakości pracy szkoły i zwiększaniu wiedzy uczniów, powoduje, że brakować zaczyna do pracy specjalistów. Już borykamy się z brakiem specjalistów. Nie chcą do nas przyjeżdżać, bo nie opłaca się z miasta jechać na godzinę czy dwie, tak? Staramy się kumulować te dwie godziny, które musi przyjechać specjalista. Nie powinien pojechać, powinien przyjechać raz na godzinę i drugi raz na godzinę. Nie chcą, nie ma. A my mamy już nakończonych tyle kursów, tyle studiów. No, gdybym przyniosła do Państwu teczkę moją, naprawdę jest tego ogrom. Ale czy naprawdę ma tak być, że jeden nauczyciel jest ekspertem od wszystkiego? Sami wiecie, my kobiety to wiemy. Jak robimy 10 czynności w domu naraz, to tak naprawdę żadnej dobrze nie wykonamy. Te wszystkie reformy po kolei powodowały, że my ciągle musieliśmy się dokształcać i nie po zainteresowaniach, tylko odpowiadając na potrzeby społeczeństwa, na potrzeby szkoły, na potrzeby dyrektora. Tu jakby było to dosyć ważne, wtedy było to dofinansowywane. Tak? Jeżeli chcieliśmy po zainteresowaniach, trzeba było sobie zapłacić za studia samemu. My naprawdę jesteśmy ciągle otwarci. Zauważcie, że my w społeczeństwie nas widać. Imprezy jakieś środowiskowe, nauczyciel, chór, nauczyciele. My naprawdę chcemy, tak? Wśród rady też pani nauczycielka. Jeszcze była nauczycielką, jak tutaj z wami pracowała. My przecież nie uciekamy od tego, więc jak można powiedzieć, że my pracujemy 4 godziny dziennie? Że my mamy wakacje? My naprawdę, my zasługujemy na te wakacje, uwierzcie mi. I na wolę.
Na urlop,
tak. W naszej szkole, a to już mówiłam o braku specjalistów. Brak stabilizacji w oświacie, ciągłe zmiany programów nauczania, przeładowana siatka godzin powodują chaos i przeładowanie uczniów materiałem. Nie sprzyja to ich rozwojowi i ogranicza czas wolny na rozwój pasji zainteresowań. Ja w szkole jestem pedagogiem. Mam ciągle, naprawdę ten rok był niezwykły. Ciągle przychodzili uczniowie, narzekali, że nie mają sił, że nie mają, że zadają nauczyciele za dużo. Bo zobaczcie, my, ktoś wymyślił zewnętrzne egzaminy, my musimy nauczyć te dzieci do tego zewnętrznego egzaminu. Ale proszę Państwa, ilu z Was po konkursie świadectw poszło do następnej szkoły? I dało się? I dało się. Ja też poszłam do liceum z konkursu świadectw, tak? Nie musiałam zdawać egzaminu. To są zewnętrzne egzaminy, czy naprawdę tego naszym dzieciom potrzeba? Nic o nas bez nas. Zostaliśmy zmuszeni do wdrożenia reformy, z którą się nie zgadzamy i przeciwko której protestowaliśmy wielokrotnie. Ale kolejny rząd nie liczy się z naszym zdaniem. I nie chcemy, żebyście też myśleli o tym strajku, że to jest przeciwko PiS-owi, tak jak nam się zarzuca, że chcemy obalać rządy. Nie chcemy obalać żadnych rządów. My się cieszyliśmy z minister Zalewski, bo myśleliśmy, że skoro jest to nauczyciel, to ona nas zrozumie. Żona prezydenta, nauczycielka, no świetnie, no przecież teraz wreszcie ktoś pochyli się nad szkołą i zrobi tak, żeby było dobrze. Ktoś z Państwa gdzieś doszły do mnie, bo nie czytałam, ale wypowiadał się na stronie facebookowej, że uczeń to powinien być od 8 do 16 w szkole. Pewnie, jeśli zorganizujemy warunki tej pracy i tego pobytu. Tak, tak.
Ale czy naprawdę całe wychowanie rodzice chcieliby przerzucić na szkołę? No nie, bo to przecież wy jesteście pierwszymi wychowawcami, wy jesteście tymi ludźmi, którzy wszczepiają w dzieci wartości, my mamy je może jakoś pokierować, tak? Bo nie macie obowiązku wiedzieć wszystkiego, tak? My możemy pomóc, ale czy naprawdę ten kręgosłup moralny to mamy my wypracowywać w waszych dzieciach, czy wy? Tak? Ja czasami mówię do mamy, która do mnie przychodzi do gabinetu, pani, ja już sobie nie radzę w domu z nim. No kurczę, ja mam sobie poradzić w szkole. Jak on jest te 5, 6, 7 godzin w szkole, reszta jest w domu. Tak? I my naprawdę, zobaczcie, że pewnie, że zdarzają się różni nauczyciele, bo też słyszę takie głosy. A, bo jakby tam ci nauczyciele, co tak właśnie wszędzie wszystko chcą robić, to dla nich możemy dać te 1000 zł, tak? Jak tak sobie chcieli tam wywalczyć. Ale tam jest taka jedna, co tam pewnie, jak w każdym zakładzie pracy, jak w każdej rodzinie, jak w każdym społeczeństwie. Jest ktoś, kto jest bardziej aktywny, ktoś, kto jest mniej aktywny. I to jest naturalne i normalne, przecież byłoby kiepsko, jakbyśmy wszyscy byli tacy sami. Tak? Jedna pani daje, nie wiem, serce, druga pani daje wiedzę, trzecia pani daje umiejętności. I o to chodzi. I o to w szkole chodzi, tak? Ma być różnorodnie. Nauczyciele nie chcą mieszać się w sprawy polityczne, ale w ramach demokracji mamy prawo walczyć o swoje, tak jak inne grupy zawodowe. Proszę Państwa, myślę, że już to wiecie, że jedyną formą takiego sporu zbiorowego było żądanie finansowe. My po prostu nie mogliśmy walczyć o programy, o warunki godne pracy, tylko musieliśmy zawalczyć o pieniądze. I ja myślę, że ja po 30 latach pracy, mając zasadniczej pensji z dodatkami, ta, która tak pierwszego wpływa mi na konto, mam 2800, no naprawdę, czy to jest tak dużo? Ja skończyłam kilka różnych kierunków studiów, wiecznie się dokształcałam, odebrałam moim dzieciom naprawdę bardzo dużo czasu i strasznie teraz, no może nie powiem, że żałuję, ale jest mi naprawdę przykro, jeśli ktoś mówi, że jestem teraz niepotrzebna. Że to, co zrobiłam, to było na darmo, że te wszystkie chwile, które ukradłam rodzinie, są namarne, tak? Bo ja miałam czelność zaprotestować i powiedzieć dość. Ogromny koszt reform oraz ostatnie propozycje podwyżek dla nas, wiecie, po jakiej stronie są? Po stronie gminy, tak? 300 zł zaproponowano nam za wychowawstwo, będzie zapłacić musiał za to urząd gminy, tak? Zobaczcie, na kogo się zrzuca to wszystko, tak? Przecież jaka jest subwencja, jakie są koszty? My o to też walczyliśmy, a zarzuca się nam, że w dupach nam się poprzewracało, przepraszam kamerą. No nieprawda, tak? My tu mieszkamy, wiecie, w mieście jest chyba trochę inaczej. Bo w mieście nauczyciel może rzeczywiście przychodzi, robi swoje w pracy i wychodzi. A ja nauczycielką jestem 24 godziny na dobę, tak? Nauczyciel pójdzie do sklepu, kupi sobie piwo i zaraz jest no bo on nie może być człowiekiem, no. I nie może wypić piwa, bo jak? Na co dzień obserwujemy zabieg podstawowych wartości. Przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka. Proszę Państwa, ten spór nie może nas poruszyć. On ma nas zbliżyć. To, co stało się w naszej szkole, to jest ten plus strajku. My się bardzo zintegrowaliśmy, lepiej się poznaliśmy. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać nie na zasadzie, wiesz, w mojej klasie to nie ma problemu, a ty masz, oj, biedna jesteś. Nie, nie, nie. Teraz będziemy się wspierać, teraz będziemy sobie pomagać dla dobra was, nas i przede wszystkim naszych uczniów, bo to oni są tutaj najważniejsi. My widzimy, jak bardzo reforma ich krzywdy, tak? Co się stało z trzylatkami, co teraz się dzieje z uczniami czwartej klasy, którzy są nieprzygotowani emocjonalnie do tego, żeby ogarnąć materiał, który jest im narzucony. Nikt nas nie słucha. To są jakieś słupki, to są jakieś zewnętrzne statystyki. Po co? Zobaczcie, my mamy przygotować ucznia do życia, a nie do egzaminu kolejnego, tak? On ma sobie w życiu poradzić. A jak ja mam go przygotować do życia, jak ja mu muszę nawkładać tonę wiedzy, która może jej nawet nigdy nie wykorzysta, a nie ma czasu na rozwijanie umiejętności. Bo kiedy, tak? Bo masz wiedzieć, bo masz umieć, bo będzie egzamin. Nie zgadzamy się na to wszystko. I proszę Państwa, strajk się skończył, ale protest trwa nadal. Nie zgadzamy się na to, co było i chcielibyśmy teraz wykorzystać ten czas, jaki nam dano do września, żeby zrobić coś dla naszej szkoły, żeby zmienić coś, tak, żebyśmy my oddolnie, bo ten protest cały powstał oddolnie, żebyśmy spróbowali zrobić coś, żeby było lepiej. Chcemy wysłuchiwać Państwa, chcemy wysłuchiwać rodziców, dzieci wysłuchujemy, więc mniej więcej wiemy, o co chodzi, ale też musicie zrozumieć, że jeśli nauczyciel ma do zrealizowania jakiś program, to po prostu musi go zrealizować i wiem, że płaczecie, wiem, że się denerwujecie, że uczeń wraca do domu, że się uczą do 10, bo prawda, jeśli jak ktoś ma trochę ambicji, to naprawdę siedzi do nocy i uczy się i rano musi wstać do szkoły i być dobry z polskiego, z matematyki, z geografii, z fizyki, tak? Bo jak jest ambitny, no to chce. No naprawdę fizycznie to jest niemożliwe. Mamy zdolne uczennice, które już po prostu no sami się podpierają, bo nie dają rady. Ale są ambitne, chcą. A co dopiero te dzieci, które są przeciętne? Zobaczcie, my pracujemy ze słabymi, z dziećmi, które mają jakieś trudności, pracujemy ze zdolnymi, a średniaki muszą sobie poradzić. Tak? I to jest grupa społeczna, ta grupa uczniów, która chyba ma najtrudniej w szkole. Bo oni być może mogliby osiągnąć coś więcej. Ale kiedy? Kiedy? Są zawaleni robotą. Wy chcecie dobrych ocen, oni też chcą tych ocen. A czy naprawdę ocena z egzaminu jest oceną wiedzy tego dziecka? No nie. Czasami spotykamy uczniów, absolwentów, którzy świetnie sobie radzą. Naprawdę, jesteśmy zdziwieni. Taki tam był sobie ten uczeń. Bo cóż te oceny? Nie o to chodziło. Ważne, że miał pasję, że miał zainteresowania, że się rozwijał. Potem w życiu sobie poradził, tak? Więc nie możemy się tak aż bardzo skupiać na tych wynikach. Pamiętam, tu kiedyś jeszcze byłam chyba radną, jak omawialiśmy te wszystkie wykresy i jak nam poszedł w gminie, a jak poszedł w województwie, sprawdzian, a jak gdzieś tam. Czy uważacie Państwo, że to jest naprawdę efekt naszej pracy? Tak? Przecież to był jeden dzień, a jeżeli ten uczeń miał zły dzień, to napisał ten egzamin kiepsko. A ktoś strzelał i wystrzelał dobrze. To jest niemiarodajne. Nie to potem życie będzie weryfikowało i sprawdzało tego ucznia, tak? On ma sobie w życiu poradzić. On ma być kulturalny. On jak przychodzi na lekcję, to ma wiedzieć, że on przyszedł się uczyć, a nie na rozrabiać, na przeszkadzać, dać komuś w zęby. Tylko naprawdę uważacie, że to my mamy go nauczyć tego? Chcemy, żeby ten strajk zakończył rząd. Nie rząd zakończył ten strajk. Zakończył go prezes Broniarz. Byliśmy w szoku wczoraj. Naprawdę w wielkim szoku. Ja jeszcze we wtorek byłam na demonstracji. Miałam okazję na tej demonstracji przemawiać, mówić w imieniu właśnie wsi. I byłam w ciężkim szoku. Ale potem pomyślałam sobie, że jeżeli my byśmy w tym strajku trwali i gdybyśmy naprawdę pozwolili przeprowadzić matury w taki sposób, w jaki rząd chciał je przeprowadzić, to zrobilibyśmy ogromną krzywdę dzieciom. I postanowiliśmy jednak zawiesić ten strajk i myślę, że dobrze się stało, że to był dobry czas. A ten, który nam teraz pozostał, niech będzie do tego, żebyśmy naprawdę naszą szkołę tu w Jedwabnie jakoś spróbowali ulepszyć, tak? Dziękuję Państwu bardzo.
Automatycznie przeszliśmy do punktu takiego odpowiedzi na interpelację. Panie Wójcie, ja mam tylko pytanie. Czy odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji jest umieszczona na stronie internetowej?
Tak, tak, tak.
Tak? Dziękuję ślicznie. Czy odpowiedź na dzisiejszą interpelację oczywiście również? Czy w tym punkcie pan Wójt również chciałby zabrać głos? Tak? Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, dzisiaj pani przewodnicząca złożyła interpelację w zakresie wypłaty wynagrodzenia za okres strajku. My żeśmy to analizowali też na spotkaniu państwa, byłem dla nas łącznie z prawnikami, sprawa jest oczywista, jak są ukształtowane te przepisy, że za okres strajku wynagrodzenie nie przysługuje. Tak, państwa nie mam zamiaru, że tak powiem, pobijać na pewne, czy kłamać, jak oglądam w telewizji, szczególnie się robi to między innymi w naszych sprawach w przyczyną. Tak? Sami wiecie, że wczoraj była głosowana ustawa naturalna, jak to się nazywa, i zostało to przegłosowane. Jeżeli ktoś chciałby z nami rozmawiać na poważnie, to przy okazji zmian czy ustawy, która się nazywa naturalną, przegłosowałby jednocześnie stosowny zapis dotyczący wypłaty wynagrodzenia, jeżeli było to w kwestii dobrej woli rządu, tak? Rządu i serwu, bo sobie musi to przegłosować. Natomiast nie ma, przepisy są oczywiste, wynagrodzenie za okres strajku w tym momencie Państwu nie przysługuje. Natomiast Pani Przewodnicząca, ja to mówię, bo nie chcę się uchylać po prostu od tej odpowiedzi, bo ja już to znam, przeanalizowałem. Natomiast wystąpimy jeszcze do Regionalnej Izby Obrachunkowej, żeby zajęła stanowisko. Regionalna Izba Obrachunkowa jest instytucją niezależną, sprawującą nadzór nad samorządami. Spodziewamy się, że odpowiedź będzie potwierdzająca pewnej te stanowisko, które dzisiaj prezentujemy. Natomiast będziecie Państwo, że tak powiem, mieli tą pewność, że te nasze stanowisko, w sensie gminy jedno, zostało zweryfikowane przez, podkreślam to, co jest bardzo ważne, niezależny organ, tak? Niezależny od rządu również, tak? Dlatego to jest jedna rzecz. Przepraszam, że zaczęłam od tej strony finansowej, bo tak jak zainstalowany przez Panią Przewodniczącą, chciałem od tej strony bardziej ludzkiej, ale już jak jesteśmy przy finansach, to chciałbym tylko dokończyć ten wątek, tak? Wiecie Państwo sami, bo dyskusja na temat strajku tak naprawdę wyszła na Gremium Rady Gminy, już była na komisji w związku z sesją, również w związku z obowiązkiem pokrycia kwoty, której rząd nam nie przekazał jako subwencja światowa, bo zabrakło w naszym przypadku 115 tysięcy złotych. Praktycznie każda gmina musiała dołożyć, miasto Szczytno w powiecie Białym miało najwięcej, bo ma najwięcej szkół, musiało dołożyć 500 000 złotych. Ma akurat 115 tysięcy. Państwo widzicie, jak to jest, że zawsze jest subwencja, niby rząd mówi, że daje pieniądze na oświatę, na edukację, a zawsze my musimy dołożyć. Podkreślam, że naszym obowiązkiem jest utrzymanie budynku, utrzymanie infrastruktury, wyposażenia i tak dalej. I to i tak robimy. Natomiast do wynagrodzeń powinien rząd pokrywać to w całości subwencją światową, a tak nie jest i musimy pokrywać, dlatego też mieliśmy okazję podyskutować. Jest jedna rzecz, ja mogę Państwu zagwarantować, bo też już się nad tym zastanawiałem, bo to nie jest tak, jeżeli Państwo macie strach na strajku, to z jakiej racji rząd powstają w tym momencie jakieś tam powiedzmy oszczędności po dołożeniu 15 tysięcy, jak Rada Gminy dołożyła do tego, tak? Bo to ja uważam, że my nie będziemy zwracać tych pieniędzy do Państwa, tak? Jeżeli już Rada Gminy podjęła decyzję 100 o 115 tysiącach, że dokładamy do tego, no to w tym momencie kuratorium może się powinieneś stwierdzić, że powstały nauczyciele strajkowali i powinni się im potrącić, co też zrobimy. Natomiast wcale nie uważam, moje stanowisko jest takie, żebyśmy powinni zwracać do budżetu Państwa, bo to jednak nie są pieniądze tak naprawdę, to nie kupuje to 115 tysięcy, tak? To jest jedna rzecz. Natomiast proszę Państwa, przechodząc już tak jak już od tych tematów powoli finansowych. Sprawa edukacji, oświaty generalnie jest trudna. Jest niebo finansowanie. Wiecie Państwo, że nie był u nas kurator oświaty z tego czasu, w listopadzie chyba roku 2017, tak? I on był zaskoczony poziomem szkoły generalnej, tak? Poziomem szkoły, to weźmy. Porównywał, mówił to wprost ze szkołami polskimi. To pokazuje, że jeżeli dana gmina nie przypada do tego wagi, nie działa w tym kierunku, to te finansowanie państwa jest na tyle nieduże, że te szkoły są na bardzo różnym poziomie, porównując choćby z szkołami prawie z tymi szkołami właśnie, co też sam pan radzi czynił, tak? Jeżeli gmina bardziej dba, mówię tutaj o nas, no to jest lepiej, tak porównując to, bo to szkół miejskich na pewno jest, ma dużo większy budżet, pewnie szkół więcej ma otrzymane, ale dużo większy budżet na pewno. To pokazuje, że gdyby nie gminy, to faktycznie to finansowanie państwa edukacji, no bardzo istotnej działki, że tak powiem, w życiu każdego społeczeństwa, nie byłoby na należytym poziomie. Tak? Natomiast mówię, na dzień dzisiejszy ja tutaj nie jestem premierem, nie będę objawiał podobne przepisy, są takie, że nie możemy mówić. Ja to mówiłem wcześniej. Natomiast oczywiście się przyglądamy i tak jak skierujemy to tak do regionalnego programu. Przechodząc już do tej zupełnie ludzkiej strony, ja się cieszę, że Państwo dzisiaj przyszliście. Bo nawet ta dyskusja przy okazji tych 115 tysięcy, gdy myśleliśmy do subwencji, jak to dołożyć, to pokazuje. Wtedy jeszcze nie było takiego hejtu w internecie we wszystkich mediach na dotyczącego nauczycieli. Pomijając, czy się wszyscy zgadzamy z wami, czy mamy jakieś uwagi, czy nie. Pomijając, to co się zaczęło, jak się sprawić, zaczął po prostu należy to wprost nazwać skierowanym hejtem i ilością, jest rozszerpany ilością wyprodukowanych różnych, nie wiem, internetowych, telewizyjnych, różnych innych materiałów, które prasowe, które w jakiś sposób uderzają w wasz zamek. No tutaj no, jest mi z tego powodu bardzo przykro, aczkolwiek no, my jako sądzę zarówno radni, jak i wójt i urząd absolutnie nie przyłączamy się do tej posługi. Chcemy, żebyście wiedzieli, że z naszej strony no i popieramy czegoś takiego, jak się o was dzisiaj mówi, tak ogólnie dokwitując. Na pewno. Same dzieci, łącznie z rodzicami, jaki jest stan szkoły i wyposażenie, ale najważniejszy jest chyba ten kapitał ludzki w szkole, czyli czytaj na to uczucie. No, szkoda, że rząd tego nie dostrzega, a wprowadza jakąś, uważam, trudną ustawę naturalną, która, no to jest pytanie, taka gra po części w tym momencie jest, bo rząd ustawę naturalną, która chyba pozwoliła to wszystko zorganizować natury, gdybyście nie zakończyli slajdu, tak? Tak, ale oczywiście w tym momencie jednak uprzedzili ten ruch, ponieważ rząd już nie musi do tej swojej uchwalanej nocą ustawy sięgać. Tak, no, sprawę odpowiedzi na to, że na starych zasadach motory można byłoby zorganizować. Na pewno pewnie ta sytuacja dzisiaj się nie rozstrzygnie, nie zakończy. Natomiast przy tym szkliwości jadu, który wylano na nauczycieli, no to jest, uważam, bardzo źle dla edukacji się stało w skali całego kraju. Dlatego trzeba podchodzić się tak mimo wszystko w sposób wyrozumiały. Każdy ma prawo do strajku. Po to została rozporządzona o sporach zbiorowych, że w demokratycznym państwie prawnym przewidziano możliwość strajku. Musicie to też Państwo wszyscy wiedzieć. To nie jest to, że strajk, że to jest coś nielegalnego. Procedury wszystkie są tam opisane i one zostały w przypadku strajku nauczycieli, tak jak możemy tutaj z panem dyrektorem potwierdzić w zakresie naszej szkoły, zostały te procedury przez Związek Nauczycielstwa Polskiego dopełnione. To jest prawo do strajku przewidziane w ustawie. Ktoś po coś kiedyś tą ustawę pisał. To nie jest tak, że nauczyciele nie mają prawa do strajku. To tutaj prosiłbym, żeby od razu to określać w jakichś rozmowach, bo bardzo często wspominają się czasami Państwa może nieco mniej, ale przyszło mi pewnie wysłuchać przy świątecznych śniadaniach, obiadach i tak dalej wiele słów na temat strajku. Dzieci nie chodziły, dzieci mi się okazało, mają na nas wiosenne wakacje. Było to na pewno tematem wielu częstych rozmów i też różnie z emocjami wśród osób, które o tym rozmawiają. Natomiast to nie jest powód, żeby się skłócać, w szczególności, żeby to na kadrze nauczycielski się odbijał. Pamiętajmy, w grze jest to taka rzecz, która jest najważniejsza dla każdego, dla każdej społeczności, czy to gminy, czy kraju. Przyszłość młodych pokoleń. Ja Państwu chciałem podziękować jeszcze raz za to, że przyszliście, bo to też pokazuje, że to nie jest tak, że wy jesteście tam gdzieś zamknięci w murach i oderwani od naszego świata i tak dalej. Jeżeli chodzi o jeszcze taka sprawa, znowu z tematem z tego SIO. Nie jest to odnotowywane, tak jak powiedzieliśmy. Uważam to, że to odnotowywanie w momencie, gdy Państwo przebywacie w szkole, w tym systemie, tak jak chciał, ten zespół się byłoby bezprawny. Po prostu, bo nie można mówić o Waszej nieobecności tego rozporządzenia. Tutaj akurat przychylam się do stanowiska Związku Nauczycieli. Powiedziałem, co mieliście, uważam. Ono jest może nieco inne, ale w tych najważniejszych punktach na pewno jest zasadne i też dochodzi ta kwestia danych osobowych. No, pani Agata, jako szefowa, że tak powiem, ZNP w sumie dwa dni od wystąpiła, to się musiała, bo to są nasze przepisy. To kamera to nie jest po to, żeby nas nagrywać, to kamera jest tylko po to, żeby nas nagrywać. Więc tak, czy my tutaj czegoś tego nie robimy, więc widzicie, jakie teraz mamy przepisy, że każdy ma być nagrywany, żeby, że tak powiem, jawność życia i przejrzystość zapewnić. Ja sądzę, że miejmy nadzieję, że ten strajk, niezależnie od tego, że
na dzień dzisiejszy nie jesteście zapewne usatysfakcjonowani takim obrotem składu. Natomiast
Nie mieliśmy konsekwencjami tego strajku. Nie mieliśmy go, więc jakby nie jesteśmy tutaj po to, żeby prosić Państwa o pieniądze, tylko żeby powiedzieć i pokazać, że nasz protest miał uzmysłowić wszystkim nam tutaj, tak? Że coś innego jest jeszcze ważne, żebyście docenili pracę nauczyciela i szkoły, że to nie jest tak, że przychodzi pan, przyprowadza dzieci i mówi, Boże, co wy wyprawiacie, ja już nie mogę sobie dać rady z tymi dziećmi tyle czasu. Chcielibyśmy, żeby zmieniła się retoryka, żeby przyszła pani i powiedziała, dziękuję wam, że mogę pracować dzięki temu, że jest przedszkole, że mogę jechać na paznokcie, zrobić sobie fryzurę, zrobić zakupy, posprzątać w domu, tak? Że moje dziecko umie trzymać kredkę, długopis, na literki. Dlaczego w ten sposób nie dyskutujemy o szkole? Tylko wytykamy błędy nam. My jesteśmy tylko ludźmi, mamy prawo się pomylić, mieć gorszy dzień, zrobić coś źle, krzyknąć i wrzasnąć, bo ile razy krzyczycie na swoje dzieci? Ile razy je ośmieszacie? Ile razy zwracacie na nich uwagę? No przecież jesteście rodzicami, my też. I czasem zrobimy to w szkole, no. Ale nam się to błędy wytyka. Zamiast przyjść i powiedzieć, dobrze, to teraz razem spróbujmy, bo przecież zależy nam na dzieciach. I wam, i nam.
Nie pragnę wytykać, dobra. Moje stanowisko, co pani przedstawiała, swoje stanowisko jest formie pisemnej, państwo przedstawiliście go na wiadomo i ono jest, i duża część mieszkańców, osób, które są tutaj, się zapoznała z tym.
Nie spotkaliśmy się z hejtem, nie. Piękne komentarze pod spodem, naprawdę było nam bardzo miło. Czuliśmy wsparcie, przychodzili do nas rodzice, przychodzili tu pan mój, przychodzili do nas mieszkańcy, nasze koleżanki, emerytki. Czuliśmy to wsparcie, widzieliśmy. Jak byłam w Warszawie, proszę Państwa, było coś niesamowitego, jak w oknach machały nam mamy, oklejone były okna, coś tam było nawypisywane, ciężko nam było zobaczyć. I machały nam dzieci. To było fajne, jak ktoś nas zaczepiał i mówi dobrze, dobrze, bo proszę Państwa, no edukacja nie ma co ukrywać, tak? Zobaczcie na naszą gminę tutaj. Szkoła, gmina to kultura, tak? Przecież bez tego nie robilibyśmy nic. Państwo jesteście sołtysami tutaj, tak? Dostajecie jakąś za to gratyfikację, ale jestem pewna na 100%, że pracujecie więcej niż ta gratyfikacja, tak? Że poświęcacie się i tak samo robimy to my, nie liczymy 40 godzin idę do domu. Proszę Państwa, ja wychodzę 18.30, pani sprzątaczki pukają, bo pani jako szkoły zamykamy. Pracuję, tak? To trzeba.
Chciałabym powiedzieć, pani przewodnicząca, że nasi sołtysi dostają tylko 200 zł takiej diety. Minimum 2 lat marszałek województwa apeluje, żeby sołtys miał chociaż 1000 zł. No. Na razie to są prośby i obietnice.
Nie zrozumiecie, wiecie co to znaczy prawa społeczna. Naprawdę dużo tak
powiem. Proszę Państwa, dziękuję za to uzasadnienie, bo to też było ważne, że Państwo przedstawiliście swoje relacje w takiej formie pisemnej, żeśmy to opublikowali. Nic, żeśmy nie zrezygnowali, natomiast to jest ważne, żebyśmy tej małej lokalnej społeczności też Państwa. Bo nie każdy jest nauczycielem, nie każdy ma dziecko w szkole, żeby rozpocząć sobie
to zadanie. Widzieliśmy wcześniej, mimo że strajk został zawieszony, ten termin podtrzymaliśmy, ponieważ już my wcześniej go wybraliśmy i chcieliśmy przyjść do Państwa i przedstawić, jak to wygląda z naszej strony. Proszę Państwa, my w związku z tym, że mamy teraz ten czas taki spokojniejszy, odetchniemy troszeczkę, może rzeczywiście byłby to dobry czas na jakąś rozmowę, debatę, porozumienie, bo wiemy, że rodzice mają do nas jakieś pretensje, nie wypowiadają tego zawsze głośno, czasem to jest tylko w jakiejś rozmowie, a my nauczyliśmy się teraz jednego. Mówmy sobie prawdę. Tak? I wtedy jesteśmy w stanie zrobić coś.
Dziękuję bardzo. Czy pan panie chciałby zabrać jeszcze głos?
Ja popieram. W ciągłości to, co pani Agata tutaj nam przedstawiła. Proszę Państwa, z tego strajku można wywnioskować tyle. Widzimy, jakie zapatrywanie jest naszego społeczeństwa na naszą pracę jako nauczycieli. Rząd chce od nas praktycznie tylko opieki nad dziećmi rodziców. Tak? Rodzice przestali potrafić zajmować się swoimi dziećmi. I to był największy problem z tym strajkiem. Takie zeszmacenie przysłowiowe nauczyciela, zawodu nauczyciela, jakie miało obecnie w telewizji, miejsce, czyli w internecie, tego nie było nigdy. Ktoś mądry będzie musiał naprawdę roztoczyć wielką debatę na temat pracy nauczyciela. Państwo też, widzę, kołatacie się z myślami, że chyba im się też może, tak jak to pani Agata skwitowała, w dupach poprzewracało, w głowach, tak? Bo jest dobrze. My żądań nie mamy, nie wiadomo jakich to płac, prawda? Bo to 1000 zł jest naprawdę mały udział do tego, co my musimy wkładać. Dzieci z nami przebywają 1/3 swojego życia, tak samo jak państwo żeście przebywali. Podstawówka, gimnazjum, średnia szkoła, studia. To jest 1/3 życia. I my te dzieci doprowadzamy, my te dzieci obrabiamy, żeby one jakoś funkcjonowały w społeczeństwie. Bo niejednokrotnie w domu nie mają bodźców, wzorców do tego, żeby normalnie funkcjonować. One z nami przychodzą, dzielą się swoimi problemami, swoimi kłopotami. My staramy się to rozwiązać. My ich musimy leczyć, bo mają problemy jakieś tam, tego boli to, tego temu strzycha to, poradzić, co ma z tym zrobić, bo oni od rodziców nie mają. Natomiast w tym momencie zostały takie pomyje wylane na nauczycieli, że zostaliśmy zmieszani po prostu z błotem, że jesteśmy nierobami. Czy, ja pytam, w momencie, kiedy strażacy, którzy są poważaną grupą ludzi zawodową w Polsce, mówię o strażakach Państwowej Straży Pożarnej, bo OSP działa na innej zasadzie. Jeżeli oni powiedzą, że nie będą gasić pożarów, bo mają za małe pieniądze, to czy również w ten sposób będzie się hejt na nich wylewał, że są nierobami? Bo popatrzmy, jak strażak pracuje. Siedzi w Państwowej Straży, sobie mają krycze, odpoczywają, przeczyszczą auta, serwisują, jakiś czas poświęcą. Generalnie jak mają zmianę 12-godzinną, tak przypuszczam, to wyjeżdżają do pożaru. Czy w ten sposób też im liczyć godziny pracy, że oni tylko pracują w momencie, kiedy jadą do pożaru, jadą do wypadku? My to 18 godzin, ja pracowałem do tej pory z poziomu 22 godzin, bo tak byłem zaszeregowany. W telewizji nam przedstawiają 18 godzin, bo jest to wygodne, tak, że nauczyciel tak mało pracuje. Tylko właśnie do tych 18 czy 22 godzin my musimy się przygotowywać. To nie jest tak, że my idziemy, otwieramy salę, 45 minut, proszę bardzo, zajęcia, zamykamy, wychodzimy. A sprawdziany, a prace domowe, a to wszystko, klasówki, posprawdzać, kto to zrobi, tego nikt nie robi za nas. To my robimy. Także w tym momencie, tak jak ten strajk, tak jak ten hejt się wylał na nas, to tak jak my szczytni, żeśmy doszli do wniosku, że po prostu no, tych uczniów będziemy bardzo łagodnie traktować. Będziemy bardzo łagodnie traktować. Oni będą mieli znaki teraz bardzo dobrze. Po prostu rodzice osiągnęli ten cel, który mieli w założeniu, żeby dzieciom chodziło się do szkoły jak najlepiej, jak najprzyjemniej. Ten nauczyciel, żeby nie dokuczał, żeby nie zadawał pracy domowej, bo później, no niestety, ten strudzony ciężką pracą rodzic musi jeszcze, a nóż widelec, poświęcić chwilę na to, żeby dziecku coś tam wytłumaczyć. Proszę Państwa, ja z uczniami szkoły średniej, teraz miałem zajęcia, zresztą mam, w drugiej klasie. Ja mówię do nich o funkcjach trygonometrycznych, wyobraźcie sobie, a oni stawiają oczy, oni nie wiedzą, co to jest. Co to jest tablica matematyczna? Co to jest tangens? Co to jest kosangens? Tak ta edukacja teraz wygląda. Także te dzieci w tym momencie cały czas jest ten poziom zaniżany, bo my 7-8 klasę, jak żeśmy chodzili tutaj do jedynie, tak wiekowo, to my funkcje trygonometryczne przynajmniej musieliśmy mieć w jednym małym kursie, tak? Także do tego to się wszystko sprowadza. Rodzice chcą być bardzo wygodni i to po prostu leją na nas. Będzie ktoś musiał bardzo mocno popracować, żeby zawód nauczyciela po prostu wrócił do tego miejsca, w którym się powinien znaleźć. Bo od nauczyciela wszystko się zaczyna. Wszystko się zaczyna. Czy będziesz lekarzem, czy będziesz przysłowiowym pijakiem, to jest twój wybór. To jest twój wybór, tak? Dziękuję bardzo.
I jeśli Państwo pozwolicie, pierwsze zabiorę głos w sprawach różnych, nawiązując do poprzedzających mnie wypowiedzi. Pani Wójcie, do Rady Gminy wpływają różnego rodzaju pisma, informacje dotyczące przewoźników. Chciałabym, żeby odpowiedział Pan na pytanie między innymi od rodziców i firmy, która wygrała przetarg, sprawę dotyczącą dowożenia uczniów i odwożenia na zajęcia do szkoły i ze szkoły.
Proszę Państwa, my idziemy już, tak? Nie będziemy zabierać. Dziękujemy bardzo.
Mogli poznać, czy jest zasadne odstąpienie, czy nie. Firma w ogóle tych okoliczności w tej skardze, którą złożyła, nie opisuje i tego nie przedstawia. Tego uzasadnienia również nie załączy.
Przepraszam Panie Wójcie, może nie za precyzyjnie zadałam pytanie. Moje pytanie w tej chwili brzmi. Czy nasi uczniowie mają zapewniony dojazd do szkoły i powrót?
Tak, mają zapewnione. Tak,
pozostałe kwestie, czy ten, kto dowozi, jakie koszty, to już Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi tu nam.
No, Pani Przewodnicząca, jest to kwestia bardzo żywa w społeczeństwie. Jak się okazuje, jeżeli tu mają jakieś skargi, jeszcze są tam zapytania, tak jak się okazuje. Dlatego chciałbym mieć możliwość przedstawienia naszych...
Już dzisiaj, tak?
Tak, naszych... No, bo ja muszę się w tym momencie bronić, w momencie próby skargi. No to jest kwestia, miałem strukturę samonimową i taki, no raczej wydźwięk polityczny, to znowu jest tam wymieszane wszystko ze wszystkim, ze stawką. Natomiast jeżeli chodzi o wykonawcę przewozów, to po pierwsze, w gminie system do tej pory wyglądał tak, że były trzy przetargi na całą gminę. W każdym z przetargów były inne trasy dowożenia. Firma, która aktualnie wygrała wszystkie trzy. Jak Państwo pamiętacie, w grudniu było mnóstwo pism, o których mówiłem, że wpływają przeciwko tak naprawdę wyborowi nowego przewoźnika, bo stary przegrał z ceną. Oprócz tego tam było jeszcze kilka innych firm. Ja mówiłem wyraźnie, że wygrał przewoźnik, zgodnie z prawem zamówień publicznych, będzie realizował to zamówienie, będziemy jako gmina pilnować prawidłowości. Podkreślałem to bardzo wyraźnie, co więcej firma w trakcie rozmów próbując się w związku z podpisaniem umów, w związku z innymi, że tak powiem, dokumentami, które musieliśmy podpisać po wygraniu przez nich przetargu, była informowana na bieżąco, że ma realizować zgodnie wszystko tak, jak jest. Przede wszystkim specyfikacji istotnej warunków zamówienia podłączonych do przetargów, później stanowiących załącznik do umowy na przewóz. No, firma nie wykonywała tego, jak się później okazało, w taki sposób, jaki miała wykonywać. W związku z tym poniosła konsekwencje. Tam, gdzie stwierdziliśmy ewidentnie, już mamy wszelkie dowody na to, że było to robione w sposób nieprawidłowy, to bardzo mocno nieprawidłowy, została zastosowana procedura odstąpienia od umowy i chodzi o jedną część przetargu. Pozostałe dwa przetargi w dalszym ciągu ta firma wozi. W tej części, do której mieliśmy, że tak powiem, po kontroli największe uwagi i gdzie zdobyliśmy dowody na to, że są niezgodnie z przetargiem realizowane, to chodzi o dowóz dzieci z miejscowości Małżewo, Baplewo, Nowy Dwór, Dzieszki, Pitów, Kowraty, Warchały, Brajniki. Generalnie nie można przywozić dzieci jak się chce. Przykład Malszewowy to konkretnymi faktami literaturowymi. Przykład Malszewowa Plewo. Jest to jedna trasa, natomiast przewoźnik nie chcąc wystawiać tam dużego autobusu, bo musiałby zabierać około 30 dzieci, wyrobił to na dworzu, to sobie busikiem. Jakby podjechał busikiem do Waplewa, wsiada 11 czy 12 dzieci, no to on jest praktycznie pewny, tak? Ale już do Małszewa dzieci by musiały stać z Małszewa. Żeby to było robione zgodnie z tym, dzieci z Małszewa musiałyby stać w tym autobusie. W związku z tym on wraca do Jedwabna, zostawia, tak robił, tak? Zostawiał w Jedwabnie i jechał do Małszewa. I co to powodowało, że to pani Kamila może potwierdzić, że tak powiem, około 20 minut było zawsze spóźnienie, tak? Dopracował później to przewoźnik, że za duże robiło zadymienie na morze, żeby to przewoźnik dopracował to sobie później. Zaczął odbierać dzieci od godziny 6.50 z kolonii w Waplewie, po to, żeby być później, jak z Jedwabna wrócić do Morszewa, żeby być wcześniej, żeby w Morszewie nie zauważyli. Tylko, że zgodnie z naszymi specyfikacjami, dziecko nie może wsiąść wcześniej do autobusu na swoim przystanku niż przed godziną 7. A w szkole powinien być wysadzony o godzinie najpóźniej 7.40. I wyrabiał się w związku z tym. No tutaj to zostało w trakcie tej kontroli jednoznacznie stwierdzone, tak? Nie możemy czegoś takiego tolerować, to są de facto nie jedna linia, bo wyszło to na etapie kontroli jako zezwolenia, to, nie, to jest nie jedna linia, tak? A się okazało, że mamy dwie linie. Obie w związku z tym, że no, nie przebiegały tak, jak powinny, można powiedzieć, że były niezgodne z prawem. W skrócie mówiąc, nic dodać, nic zrobić. W przypadku drugiej części, tam, gdzie są te miejscowości Tudzież, Kibitów, Konar, Dywakały, Nowy Dwór, Brajniki. Tam to wyglądało tak, tam powinny jeździć dwa. Autobusy jeździły, tylko sobie przewoźnicy z sobie znanych względów nie robił tego zgodnie z trasą, jaka była wyznaczona i z jaką był zakupiony bilet. My za ten bilet zapłaciliśmy za taką trasę, a nie za inną. I naprawdę wymagało gruntownego z naszej strony zastanowienia, jak wpuścić zespoły kontrolne, żeby one w pewnym momencie w jednym autobusie nie pojechały, że na jednym przystanku wsiądzie jeden zespół kontrolny, a na następnym wsiądzie drugi. Bo tak sobie to pomieszał. Bo prawidłowa trasa to była Dzieżki, Bitów, Konarty, Warchały. Tak? A druga powinna się zaczynać od Nowego Dworu. W ten sposób. A jechało to tak. Dzieżki, Nowy Dwór. Trasą inną, tak? My mieliśmy na tyle sprawdzone informacje, jak to zrobić, żeby zastanawialiśmy się, ale wsadziliśmy tak na określonych przystankach zespoły kontrolne, że one się faktycznie nie spotkały w tym jednym autobusie. Tylko co to oznacza? Że przewoźnik realizował przewozy niezgodnie z tym, jak ma wydane pozwolenie. My na coś takiego zgodzić się nie powinniśmy, się przykłada na wiele różnych spraw. Niezgodne z prawem, kwestie ubezpieczeniowe dzieci i tak dalej, w wypadku. Po kolei możemy wszystko to opisywać, tak? Nie będę tu chodził już akurat w szczegóły. Komisja, dobrze, że sprawa, ja się cieszę, że skarga wpłynęła. Komisja będzie miała okazję zapoznać się z całą dokumentacją przewozów i będzie widziała, w jaki sposób też firma podchodzi do realizacji swoich obowiązków. Bo proszę Państwa, jeżeli my, są dwie strony, po podpisaniu umowy są dwie strony umowy. Wiecie Państwo, jak umowy funkcjonują. Obie strony są do czegoś zobowiązane. Jeden coś bierze, drugi musi zapłacić, tak? Ewentualnie dać, to otrzyma zapłatę. Tak to wygląda. Natomiast z jednego spisu, gdzie żeśmy wcześniej przed kontrolą chcieli wyjaśnić, firma do nas pisze coś takiego. No, umową jest zobowiązana gmina, to taki jest mniej więcej dług. To jest gmina, my dowozimy, możemy sobie robić jak chcemy, my nie jesteśmy zobowiązani. No, jeżeli tak poważny przewoźnik, któremu oddajemy nasze dzieci do przewozu, postępuje, no to proszę Państwa, o czym my rozmawiamy? To jest złe stanowisko, od razu tak jakby zła mowa. Bo poważny przewoźnik, to widząc, że my mamy jakieś uwagi, to powiem, słuchajcie, wyszło może nie tak jak trzeba, tam powinno być to sprawka, my tutaj drążymy i tak dalej. Podchodzi poważnie. Natomiast co się dzieje w momencie odstąpienia umowy? Dostają pismo, do nas nikt się nie kontaktuje. Do nas, do tych, którzy odstąpili, do strony umowy nikt do nas nie przychodzi, do wójta, do pracowników, nikt nie przychodzi, nie dzwoni. Dzwonią poradnych, składają jakieś skargi, to jest polityka. Bo po prostu, proszę Państwa, no nie możemy pozwolić na to, żeby przewoźnik, w związku z tym, że jest niezadowolony, bo gmina egzekwuje od niego to, co powinien wykonać w ramach umowy. Nie wykonujesz. Odstępujemy od umowy. On zawsze chce nam rozdawać wszystkim karty, tak? I tak treści z karty wskazuje. To on powinien prawidłowo wykonać przepis. Ja czekam, niech założą sprawę do sądu, bo my jesteśmy do tego przygotowani, tak? Ja nie bez powodu przeprowadziłem całe procedury kontrolne. On tam pisze, że jest nielegalne. Dobrze, papier wszystko przyjmie, tak? Papier wszystko przyjmie. Oceni to sąd. Oczywiście my jesteśmy do tego przygotowani, czekamy na sprawę sądową. Jest to najbardziej legitymny chyba w tym kraju na dzień dzisiejszy organ, który prawidłowo oceni, czy gmina zrobiła coś źle, czy przewoźnik robił umowę tak, jak powinno to robić. Poza tym są jeszcze te dwie trasy. I teraz póki co, tam nie stwierdziliśmy inaczej, nie mieliśmy dowodów na to, że jest prostu, że są nieprawidłowości. To znaczy, że one są prawidłowe, dlatego na dzień dzisiejszy też nie jestem w stanie do końca stwierdzić, tak? Ale nie rozwiązaliśmy tej umowy. To, że tutaj ktoś stwierdza, że to jest próba lutowania, bo to jest nieprawda, bo na dwóch pozostałych przypadkach w dalszym ciągu ten przewoźnik wozi te dzieci. Ja mam nadzieję, że on bardzo dokładnie przeczyta, czy się zapozna w końcu ze specyfikacją, co też tam powinno być, bo jeżeli tam nie będzie realizował, my udowodnimy, to będziemy w stanie to wykazać, to również odstąpimy od tego. Będzie wszystko zgodnie z umową, a jak nie chce być zgodnie z umową, no to odstępujemy od umowy. Takie mamy prawo. Gmina wykonuje konsekwentnie swoje prawa, a nie będziemy, tak jak powiedziałem, brudni. Bezpieczeństwo dzieci to zarówno obejmuje stan techniczny pojazdów, jak również wszelkie kwestie łącznie z odszkodowaniami. Będziemy tego rygorystycznie wymagać. Przepraszam, no to wielokrotnie mówione, sobie zdawał z tego sprawę. Nie dostosował się w tym jednym przypadku, no to konsekwencje były jasne. To nie było tak, że to tylko kontrola stwierdziła. Wcześniej, jak nabraliśmy jakieś uzasadnione wątpliwości, były skierowane do niego pisma. Pytaliśmy go wprost, w jaki sposób on wozi gdzieś na trasie, na przykład bankowo małżeństwo, czy nawet jedzie szkibitówką. No to odpowiadał, że zgodnie z specyfikacją, co się okazało nieprawdą, tak? To wszystko, mówię, ja się cieszę, że ktoś poza nami, poza urzędnikami przejrzy, żeby dokumentację będzie mógł sobie wyrobić. Na ten temat zdanie. Jeszcze trzeba pamiętać o innych kwestiach. Mówi się dużo o wykluczeniu komunikacyjnym, że nie ma jak dojechać do lekarza, do banku, że starsi ludzie mają problem. De facto, no nie jest tak, że tylko tak gmina na dzień dzisiejszy ma problem, bo nikt nie chce wozić, bo się nie opłaca, a gmina nie może tego za to płacić do Olsztyna. Do Szczytna jeszcze jeżdżą, ale to też są prywatne przewoźnicy, też by nagle zlikwidowali, też nie może wypaść. No i dzisiejsze są takie przepisy. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na to, co jest w miejscowościach. Każda miejscowość z jedwabem jest połączona. Tak naprawdę nie dlatego, że ten przewoźnik on by zarabiał na tych biletach od dorosłych osób, nie wiadomo jakich pieniędzy, ale dlatego, że jemu się opłaca te połączenia zrobić, ponieważ ma szansę w tym momencie wziąć udział w przetargu, wygrać, podpisać umowę na Polski. On będzie na tym głównie zarabiał, tak? I jemu się opłaca. A przy okazji korzystają wszyscy, szczególnie starsze osoby, które nie posiadają środków lokomocji. Ale jeżeli ktoś przyjdzie, na przykład, dlatego uczy na wszystkich sołtysów również, no to jeżeli ma każde prawo i kierowca nie może się tłumaczyć, że nie weźmie, nie na tyle, póki co do mnie żadne sygnały, że ktoś odmówił przewozu. Jeżeli są, to proszę to do mnie zgłaszać. Kierowcy, którzy wożą te linie, tak, oni mają obowiązek wziąć. Ktoś chce kupić bilet, powinien zapłacić, powinien otrzymać ten bilet. W formie paragonu jakiegokolwiek dnia, ale powinien otrzymać ten bilet. Więc jeżeli będzie jakikolwiek sygnał, że ktoś pocałował klamkę w samochodzie, ponieważ pan stwierdził, że nie miał miejsca albo nie może zabrać, to proszę to zgłaszać do gminy, bo my jesteśmy nie tylko tym, który zleca wykonywanie przewozów celem zakup biletu do szkoły, ale jesteśmy także urzędem regulacyjnym w sprawie przewozów pasażerskich w zakresie granic naszej gminy. Jeżeli to również będzie kolejne naruszenie, jeżeli ktoś nie weźmie, powinien wystawić bilet i wziąć. Teraz jak Państwo sobie wyobrażacie też, jeżeli oni kombinują na busiku wzięć na taki właśnie Waplewo, Maszewo starszych osób. Za chwilę ktoś by przyszedł z Waplewa czy z Maszewa, bo mnie nie zabrali. To wszystko musi być zgrane. A owszem, obowiązkiem wykonawcy jest tak kalkulować koszty do przetargu składając ofertę, żeby on to, co widzi specyfikację, żeby mu się to opłaciło, bo jeżeli się pomylę i źle policzy, to poniesie na tym stratę, a nie, że on być może chce z swoje zyski w jakiś sposób albo problemy techniczne rekompensować poprzez to, że on zmienia nam rozkład jazdy. Posiadając przykładowo w Dzieszkach, to nie jest wcale powiedziane, że dojedziemy do Widówka, jakbyśmy chcieli wyjechać, tylko do Nowego Dworu byśmy dojechali. To jest przykład, ale tak w tym przypadku było. Dlatego my musimy, że tak powiem, ten temat regulować w zakresie zarówno przewozów, jak i w zakresie zakupu biletów do uczniów. I nie ma tutaj taryfy ulgowej dla nikogo. W żadnym zakresie. Ta firma po prostu myślała, że no, wozimy, nic nam nie zrobi. No tak chyba najszybciej należy. Zwracam jeszcze raz uwagę na to, że do nas póki co nic nie wpłynęło, żadnych nie dzwonią. To raczej Państwo jesteście rękami tym tematem, ale to może dobrze, byście mieli okazję zobaczyć, jak w tej sprawie działała gmina i czy wszystko było prawidłowo. Tego są skargi do Rady Gminy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja w związku z tą sprawą mam pytanie do Pana Dyrektora Zespołu Szkół i Pana. Czy dowożenie dzieci w poniedziałek na lekcje jest zagwarantowane, czy nie ma Pan obawy żadnej, że coś, że dzieci nie będą dowiezione? Przepraszam Panie Wójcie, bo właśnie zaistniała sytuacja była taka, że nie wiadomo, do którego autobusu mamy wsiadać, czy nie. To kwestia załatwiona, wyjaśniona. Rodzice nie będą musieli wydzwaniać, czy do radnych, czy do urzędu gminy z pytaniem, jak mam dojechać.
Dziękuję bardzo.
Następną sprawą w kwestii spraw różnych, co już było poruszane, ale muszę powiedzieć, sprawa zgłoszenie interpelacji od mieszkańca Burdonga dotycząca drogi wewnętrznej, o czym już zarówno i Pan Wójt, jak i Pan Mariusz Kula zostali poinformowani, ale chciałabym zgłosić właśnie tę sprawę, bo wpłynęło to do Rady. Komisja Finansowo-Gospodarcza również w poniedziałek pojedzie, zobaczy, co zrobić, jak naprawić tę drogę. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w sprawach różnych? Proszę bardzo.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Na początek chciałbym również podziękować wszystkim socjopisom minionej kadencji za owocną współpracę, pozytywną energię w kontaktach z Wami oraz podtrzymywanie partnerskich związków przez cały czas trwania Waszego socjopisowania z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiedrach. Nowo do wybranej społeczności sołectwa, sołec w gminie Jędrzejowo gratuluję w niektórych przypadkach wygranej boju, a zwłaszcza podjęciu się misji działania na rzecz mieszkańców swojego sołectwa. Mam nadzieję, że z tą samą energią będziemy realizować wspólnie to, co zostało zaplanowane w kalendarzu imprez gminy Jędrzejowo. Mam tu na myśli zwłaszcza dni rodzinne, gminne dożynki powiatowe i wojewódzkie. Będzie to okazja do, zwłaszcza dla nowych sołtysów, do pokazania swojej aktywności w środowisku sołeckim. W związku z tym mamy już zaproszenie do udziału w konkursach na stoisko i w konkursie na wieniec dożynkowy na dożynki wojewódzkie coroczne, które się odbędą 22 września 2019 roku w Parku Etnograficznym w Olsztynku. Mam tu też na myśli, zwłaszcza do Pana Sołtysa z Morszewa, że w tym roku zaplanowane są świętojanki nad jeziorem Małszewo i chciałbym o jak najszybszy kontakt w uzgodnieniu spraw związanych z organizacją świętojanki. I poza tym zachęcam do tego, aby jak najwięcej sołtysów prezentowało się na formie, czy to stoisk, czy to udział w korpusie na wieniec dożynkowy. Dziękuję bardzo.
stoją.
Ostatnio wjechaliśmy już z panem prezesem i z panem Kaluszem ustaliliśmy, jakie prace potrzeba, bo sobie tutaj żeby się tym bawić, że my mamy tam problem z miejscami na uwolnienie. Bo tam ewidentnie w przypadku Małszewa trzeba przygotować na części, o ile to jest możliwe oczywiście, uwolnienie. Tak jak żeśmy objeżdżali w szczegółach zapadnych decyzję, nie jesteśmy w stanie zrobić naraz wszystkiego tam, bo w jednym miejscu trzeba wrzucić materiał, w innym miejscu nieco przeprofilować tą miarką, w innym miejscu właśnie uzgodnienie. Natomiast przyjechaliśmy, tu pan prezes jest, może potwierdzić całość. Ruch na Moszewie, proszę państwa, jeżeli chodzi o drogi gruntowe, ja wiem, że macie w sołectwa w różnym stanie te drogi. Natomiast ewidentnie, jeżeli chodzi o sołectwo Moszewo, one są najgorsze z całej gminy. To musicie sobie z tego zdawać sprawę. Dlatego też, no, nawet tutaj pani Kamilicz nie informowaliśmy, ale przejeżdżaliśmy przez Kurką, ale chyba pani nie było tak? Ale żeśmy przyjechali całość i po prostu tam to żeśmy sobie poznaczyli, powoli będziemy znaczy powoli. Będziemy wykonywać te poszczególne prace. Oczywiście to jest oczywiście też wykonywane jakimiś naszymi innymi kwestiami, nie zawsze spółka ma wolną poparkę i po prostu to jest kwestia organizmu. No ale to po prostu to, żebyśmy, bo przyszedł już ten czas, nie? To jest, no, teraz może nawet troszeczkę. Tak, ale to też po prostu śledzi, gdzie są największe problemy, no, szczególnie w Gminie. Ale objechaliśmy całość, nie?
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawach różnych? Zamykam obrady 8 zwyczajnej sesji Rady Gminy Jebarno. Dziękuję. Szanowni Państwo, oficjalnie zamknięte. Zapraszam teraz wszystkich Państwa radnych z okresu gości na tablet.